Futurista da galáxia, né? На остат минус джала. Сама концовка. Зазвичай, як ще мови на темат листу до Галасія, то ще мови на темат uczynków, zakonu, łaski i tak dalej. A dzisiaj zajmiemy się tym, co jest na samym końcu. Czyli szósty rozdział od pierwszego wersetu do końca. Tu są, właściwie ten tekst jest podzielony na takie konkretne bloki tematyczne. I powiedzmy tak, najpierw przeczytamy wersety od 1 do 5, potem od 6 do 10, a potem od 11 do 18. To są troszeczkę trzy różne tematy. Bracia, jeśli kto człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, a wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten siebie samego oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uznanie, uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. To jest taki tekst, który się właśnie dobrze, że tak powiem, wpasowuje w sprawę dotyczące napomnień w Kościele. I jest tutaj kilka bardzo wyraźnych wskazówek i zarazem wytłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej. Każdemu się zdarza upadek. To możemy sobie śmiało powiedzieć, że nie ma takich, którzy nie upadają. Są tylko tacy, którzy albo tego nie pokazują, albo nie widać tego na zewnątrz. Są tacy, którzy nie dopuszczają do siebie, do swojego życia innych ludzi. Po prostu nie widać, że upadają. Oni czasem można zrobić takie wrażenie na przykład na innych ludziach, no, że człowiek jest rzeczywiście fantastycznym chrześcijaninem. Nie robi zawsze wszystko to, co jest właściwe. Ale najczęściej mamy do czynienia po prostu z brakiem przejrzystości życia takich ludzi. Życia osobistego, życia rodzinnego, życia w społeczności. Jeżeli ta przejrzystość następuje, to wtedy się okazuje, że każdy człowiek upada. Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego, który upadnie. Ale w duchu łagodności. To jest rzecz, która jest najważniejsza. Poprawiajcie w duchu łagodności. Jest napisane na przykład do ojców. Jest napisane, i Paweł to pisze w liście do Kolosan bodajże, żeby nie postępowali, nie rozgoryczali swoich dzieci, żeby te dzieci nie traciły ducha. I podobnie jest w takiej sytuacji. Jeżeli kogokolwiek napominamy, to czyńmy to w duchu łagodności, żeby nie łamać jego ducha, żeby go nie rozgoryczać. Bo jeżeli on rzeczywiście szczerze zobaczy swój grzech, to będzie pokutował i bardzo dobrze. Natomiast jeżeli my to robimy, to nie ma takiej potrzeby, żeby dodatkowo do treści napomnienia dodawać jeszcze jakąś taki cielesny dodatek, który ma spowodować, że ten człowiek się upamięta, ponieważ to Bóg będzie w nim działał. Krótko mówiąc, nie ma potrzeby napominać kogoś w słowach ostrych, w słowach suchych, cielesnych, dlatego że to Bóg zrobi w jego sercu to, co powinien zrobić. czasami jest tak, że jeżeli na przykład kogoś napomnimy w sposób ostry, to znaczy, i on nie skieruje swojego serca w kierunku rzeczywistego napomnienia, tylko na przykład zmieni się ze strachu albo pod wpływem takiej presji, którą ludzie wywierają na siebie nawzajem. To nie o to chodzi. I taka zmiana nie będzie zmianą, która wyda pożądany owoc. Natomiast jest jeszcze bardzo ważna rzecz tutaj. Jeżeli napominamy kogokolwiek, to trzeba baczyć, abyśmy sami nie byli kuszeni. I teraz dalej, to nie jest koniec, dlatego że Paweł pisze dalej do słowa, które właśnie dotyczą tej sytuacji. Dlaczego mamy baczyć na siebie samego, abyśmy nie byli kuszeni, na siebie samych, abyśmy nie byli kuszeni? Dlatego, że jedni drugich brzemiona mamy nosić, wrócę do tego za chwilę, bo tak wypełnimy zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mnie ma, że jest czymś, będąc niczym, siebie samego oszukuje. Każdy zaś niechaj bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chyba wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Otóż napominając siebie nawzajem, mamy czasem taką tendencję do tego, żeby siebie z nim porównać. To jest cielesne. To jest taka tendencja do tego, żeby owszem napomnieć go, ale mieć w sercu takie przekonanie, że jestem lepszy. Taką satysfakcję. To czasami jest bardzo delikatne, ale to występuje czasem i przed tym się trzeba bronić, bacząc na siebie samego, abyśmy nie byli kuszeni właśnie w tej sprawie. Bo istnieje pokusa. W momencie, kiedy napominamy kogoś, istnieje pokusa, że o sobie samych pomyślimy lepiej. I tak naprawdę wtedy siebie samych będziemy oszukiwać, dlatego że jeżeli ktoś mniema, że jest czymś, na przykład w porównaniu z tym napominanym, a tak naprawdę wcale nie jest różny od niego, to siebie samego będzie oszukiwał. I dlatego, jeżeli napominamy kogoś, to podchodźmy do niego w taki sposób, że nie jesteśmy od niego absolutnie lepsi, mamy problemy, tylko możemy mieć inne, i za chwilę my możemy zostać napomnieni przez niego. I to bez względu na to, czy jesteśmy, pełnimy rolę na przykład, nie wiem, diakona, pastora, starszego, czyli ludzi, którzy, czy kaznodziei, czy ludzi, którzy powiedzmy są bardziej widoczni w swojej służbie. I nawet jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy, jak to się mówi, cieszą się szacunkiem w Kościele, dlatego że to nie jest nic złego, jeżeli ktoś się cieszy szacunkiem, jeżeli na przykład ma dobrą renomę, ze względu na swoje życie, ze względu na to, jak postępuje, na swój owoc. To jest dobre. Natomiast każdy może upaść i każdy może zostać napomniany. I to, że ja w tej chwili poczuję się lepszy od tego, kogo napominam, to może do mnie wrócić już jutro. O tym pisze tutaj Paweł. Dlatego trzeba baczyć, abyśmy nie byli kuszeni, żeby się wynieść ponad osobę, która w tym momencie jest no poniżej, bo upadła. Ale przecież Bóg ją podniesie. I będzie stał, i będzie żył. A my możemy upaść i wtedy my będziemy niżej od niej. Dlatego to jest ważne. Mamy nosić brzemiona jedni drugich, dlatego że w sumie napomnienie jest również związane z współczuciem. Ten człowiek upadł. I teraz niesie pewne brzemię. Oczywiście, że tak. I jemu trzeba pomóc. Jemu trzeba pomóc wstać. I między innymi w ten sposób przejawia się noszenie brzemion. Jeżeli nosimy brzemiona jedni drugich, jeżeli współczujemy, jeżeli pomagamy, jeżeli nie przychodzimy z napomnieniem po to, żeby właśnie pokazać swoją wyższość, żeby komuś tam dołożyć, broń Boże, tylko po to, żeby go podnieść, żeby z nim razem ponieść jego brzemię czasem, to jest dobre i tak ma być. Taki szczegół w tym drugim wersecie jest, że jeżeli jedni drugich brzemiona będziemy nosić, to wypełnimy zakon Chrystusowy. Nie jest tu napisane, że wypełnienie zakonu jakiegokolwiek jest gwarancją zbawienia albo warunkiem zbawienia, prawda? To jest pisane do osób, które są już zbawione. Ale jeżeli są już zbawione, to po co mają wypełniać zakon Chrystusowy? Czasem są nieporozumienia na tym tle, no bo wierzący ludzie myślą sobie, no tak, nie jestem pod zakonem, tylko pod łaską. Zakon mnie praktycznie już nie interesuje. A poza tym, cóż to jest ten zakon Chrystusowy? I tak wygląda na to, że ludzie dzielą sobie zakon Chrystusowy, zakon Mojżeszowy, w ogóle oddzielają sobie jedno od drugiego i czasem do tego dochodzimy, prawda, w środę, że no coś jest takiego, że ten zakon Chrystusowy to jest coś zupełnie innego niż to, co było wcześniej, a tymczasem Pan Jezus powiedział, że On żadnego zakonu nie przyszedł obalić, prawda? Wręcz przeciwnie, powiedział, że jeżeli ktoś naucza tego i wypełnia, i robi tak, czy czyni to, czego naucza, to on będzie największym w Królestwie Niebios. I tak zastanawiałem się, jak to jest na przykład z tym noszeniem brzemion. Okazuje się, że noszenie brzemion innych ludzi jest nakazane w prawie. Jakbyśmy zobaczyli do trzeciej księgi Mojżeszowej, trzecia księga Mojżeszowa, jest taki fragment, który mówi, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, gdzie on jest. Jest taki fragment, który mówi, że jest, chyba coś pomyliłem, bo to nie jest trzecia Mojżeszowa. Jest druga Mojżeszowa 23, rozdział 23. I to są wersety 4 i 5. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. No cóż to jest innego jak noszenie ciężarów wzajemnie swoich? No przecież trzeba wziąć i nawet jeżeli nie jesteśmy z człowiekiem w zgodzie, tu jest o przeciwniku, prawda? No weź mu podnieś, jest przykazanie. Znoszenie ciężarów jedni drugich to jest przykazanie, które ono ma źródło jeszcze w przykazaniach prawa mojżeszowego. Pan Jezus, który nie przyszedł tego przykazania obalić, ani nie przyszedł go w żaden sposób unieważnić, tylko przyszedł je wypełnić. Przyszedł po to, żeby to prawo również zinterpretować i żeby to prawo pogłębić. I o tym już dobrze wiemy. Dlatego to, co wypełniamy, te przykazania, które wypełniamy, to jest wszystko to, o czym mówił Pan Jezus. A to, o czym mówił Pan Jezus, wcale nie było unieważnieniem tego, o czym mówiło wcześniejsze prawo, tylko pewną tego interpretacją. Wobec tego, jeżeli chcemy wypełniać przykazania, a apostoł Jan pisze, że dowodem naszej miłości do Boga jest wypełnianie przykazań, które nie są już dla nas uciążliwe, tak jak były dla ludzi nieposiadających ducha, no to wtedy jedni drugich brzemiona noście. Każdy zaś niechaj bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu drugim. I to jest bardzo ważny tekst, który mówi o tym, żeby się przypadkiem nie porównywać do innych. Dlatego, że mamy czasem skłonności do tego, żeby po prostu porównywać się z innymi. I wtedy, kiedy porównujemy się z innymi, to są praktycznie dwie opcje. Albo poczujemy się lepiej, albo poczujemy się gorzej. Czyli albo poczujemy się lepsi na tle kogoś, kto jest według nas gorszy, albo poczujemy się zdołowani, jak to się mówi, na tle kogoś, kto czuje się lepszy. Tymczasem punktem odniesienia dla naszego postępowania, dla naszego życia jest jeden, jedyny standard, którym jest Słowo Boże, a wzorcem osobowym dla każdego z nas jest Pan Jezus. W związku z tym każdy, jeżeli popatrzy na jedno i drugie, to stwierdzi, że gdzieś nie domaga. Ale ten standard będzie taki sam dla każdego z nas. I jeżeli będziemy patrzeć na taki standard, to wtedy nie będziemy mieli problemu z tym, że będziemy siebie nawzajem traktować w taki sposób, jakbyśmy byli lepsi albo gorsi od siebie. I nie będzie w Kościele takich sytuacji, kiedy ktoś będzie myślał o kimś lepiej albo gorzej, albo porównywał się właśnie z nim i w związku z tym sam siebie doprowadzał albo do pychy, albo do frustracji. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Każdy poniesie własny ciężar. Co to znaczy? Odkupione są nasze winy. Pan Jezus przyszedł i zapłacił za to wszystko, prawda? Ale też wiadomo, że kiedyś staniemy przed Panem i kiedyś okaże się, czy nasza służba była taka, jak On sobie życzył, jak On przewidział, jak On chciał, czy też nie. Czy budowaliśmy z tych lepszych materiałów, czy z tych gorszych materiałów? Czy ten ciężar, który będzie w związku z porównaniem z tym standardem, będzie dla każdego z nas osobisty, własny. Jeżeli mowa o tym ciężarze, to będzie własny. Wszyscy, Paweł pisze w liście do Rzymian, wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I to jest właśnie sąd Chrystusowy. Dlatego nie porównujmy siebie jedni z drugimi, bo każdy ma swoje życie, każdy ma swój ciężar i pomagajmy nieść ciężary, póki jesteśmy tutaj, ale jeśli chodzi o to, że będziemy kiedyś ocenieni, osądzeni, to każdy poniesie ciężar własnego postępowania, własnej służby, tego wszystkiego, co dopełnił, nie dopełnił, to wszystko będzie musiał sam stanąć przed Bogiem z tym. Jest napisane w liście do Rzymian 14:12, tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Za samego siebie. I to nam powinno wystarczyć. Teraz ten drugi blok tekstowy. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie bądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Nauczanie Słowa Bożego jest czymś w oczach Bożych niesłychanie cennym. Do tego stopnia, że ludzie, którzy Słowa Bożego są nauczani, powinni okazywać wdzięczność Bogu za to, że Słowo do nich trafia. I ten, kto naucza, jest tylko i wyłącznie pewnym pośrednikiem w sensie tego, że on mówi Słowa Boże. To nie są jego słowa, bo to nie są jego słowa. On dostał dar, to też nie jest od niego samego. To też nie jest tak, że przychodzi człowiek we własnej mądrości, mówi własne słowa. Nie. On mówi w mądrości Bożej, w namaszczeniu Ducha Świętego, mówi słowa, które są Boże. Więc on tutaj nie ma nic do rzeczy jako autor, czy jako ktoś, kto ma jakiś swój udział czy zasługę. Natomiast jest to na tyle ważne w życiu Kościoła, zwłaszcza jeżeli nauczanie Słowa Bożego jest właściwe. To zresztą jest, jak widać ostatnio, w ostatnich czasach, zdrowe nauczanie Słowa Bożego jest coraz rzadsze, a to, co jest rzadkie, jest cenne. Więc to wygląda na to, że jest coraz cenniejsze wręcz w tej chwili. I dlatego Bóg mówi, jeżeli ktoś naucza Słowa Bożego, dzielcie się z nim wszelkim dobrem, dlatego że Słowo Boże jest bardzo wartościowe. A z drugiej strony Paweł pisze, że my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego. Czyli z drugiej strony tego się nie robi za pieniądze, a dzielenie się tym, cokolwiek jest, z tym, który naucza, jest dowodem wdzięczności Bogu, a nie zapłatą. Bo nikt, kto zwiastuje Słowo Boże, nie robi tego po to, żeby na tym zarobić. Bo nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. I tu upada teoria siej we mnie. Dlatego, że jeżeli ktoś sieje cieleśnie w nadziei, że uzyska cielesny owoc, czyli próbuje zrobić z kimkolwiek interes, to on z ciała swego będzie żądł skażenie. To nie jest tak, że człowiek, który sieje cieleśnie dla cielesnych dóbr, które chce uzyskać, będzie błogosławiony. Nie. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. I możemy siać, nawet jeżeli siejemy pieniądze, to możemy je siać, ale nie po to, żeby odebrać pieniądze. My siejemy dla ducha, my siejemy po to, żeby to Bóg był błogosławiony. Apostoł Paweł mówi nawet w tym słynnym fragmencie, który bywa tak strasznie maltretowany, o tym, jak to się sieje i zyskuje. To apostoł Paweł mówi, że ostatecznym efektem tego, co się robi w ten sposób, jest dziękczynienie dla Boga. Tu jest napisane tak. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawczy dobrodziejstwa tej służby, czyli czego? Siania właśnie, obficie. Chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. To jest piękne, że jeżeli nawet siejemy, jeżeli nawet dajemy pieniądze, to wszystko, efektem tego wszystkiego jest dziękczynienie dla Boga. Efektem tego wszystkiego jest posłuszeństwo Ewangelii, wspólnota z tymi, którzy zostaną obdarowani. Efekty są duchowe, wbrew pozorom. To, że ktoś sobie zje, bardzo dobrze. Ale tak naprawdę ostateczny efekt jest duchowy, ponieważ od Boga wychodzi inicjatywa, że komuś coś się da i do Boga to wszystko wraca w postaci dziękczynienia i chwały dla Niego. Dlatego jeżeli siejemy, to siejmy dla ducha. I wtedy nie będzie takiej sytuacji, o jakiej Pan Jezus wspominał kilka razy, kiedy mówił, że ludzie, którzy tu na ziemi uzyskali jakąś rekompensatę, rewanż, a nawet takie, jak to się mówi, ludzką wdzięczność taką, nie? Że ktoś przyszedł i mu oddał, albo przyszedł i mu bardzo podziękował. To tam jest napisane dokładnie w oryginale, tacy ludzie już tutaj na ziemi wzięli pełną zapłatę. I dlatego mówi, dawajcie tym, którzy nie mogą wam oddać. Zapraszajcie na wieczerze tych, którzy nie mogą was zaprosić. To będziecie mieli zapłatę w niebie. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jeżeli się czyni dobrze, jeżeli się daje świadectwo swoim życiem, to zawsze świadectwo, które wydajemy, może przyczynić się do tego, że kiedyś będziemy rządzić. Może to być rzęcie. W sensie zwiastowania Ewangelii i w sensie tego, że ktoś po prostu się nawróci i wtedy faktycznie popatrzcie, że żniwo gotowe i można tylko przyjść i rządzić. Może to być również rzęcie w tym sensie, że jeżeli będziemy czynić dobrze, to będziemy rządzić żywot wieczny z ducha. I to do nas wróci, kiedy staniemy przed Bogiem. I dostaniemy nagrodę. Natomiast czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. To jest bardzo ważna rzecz, żeby o tym pamiętać. Że domownicy wiary najpierw. Dlatego, że jesteśmy rodziną, jesteśmy wspólnotą i najwięcej powinniśmy sobie nawzajem usługiwać. Także najwięcej czyńmy domownikom wiary. Zobaczcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, żebyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. To jest nawiązanie do całego tekstu listu do Galacjan, kiedy to przyszli ludzie i po prostu usiłowali nawrócić w cudzysłowie Galacjan na Ewangelię uczynków. I mówią, no chcą to zrobić dlaczego? Dlatego, że po prostu wtedy, kiedy się nawrócicie na tą w cudzysłowie Ewangelię, to nikt was nie będzie prześladował. Przynajmniej nikt z tych, którzy wyznają taką Ewangelię. A na pewno nie ci, którzy uważają, że z obrzezania jest zbawienie i z wypełniania uczynków. Tacy nie cierpią prześladowań dla krzyża. Bo oni nie głoszą Chrystusa i to ukrzyżowanego wyłącznie, tylko głoszą coś innego. Natomiast chlubią się zdobyczami. Tu jest napisane, żeby mogli z ciała waszego się chlubić. Czyli chlubią się z tego, że obrzezali kolejnych ludzi i że kolejni ludzie się przyłączyli i że po prostu jest większa ilość osób, które się, powiedzmy, przyłączyły do danej społeczności. To zresztą dotyka i w chrześcijan ten problem. Chlubienie się z ciała, to znaczy jest to takie pytanie, nie? A ilu was jest? A ja tu chodzę do tego zboru, a takiego, a ilu was jest? Nie? Tak jakby ilość miała oznaczać, że proporcjonalnie do ilości jest jakość w tym kościele. Nic takiego nikt nigdy nie powiedział i że niekoniecznie, tak musi być. Ale chlubienie się ilością jest chlubieniem się de facto z ciała, to znaczy z ilości osób, a nie z jakości tego, co się dzieje w danej społeczności. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. No, mocne słowa. Paweł się nie chlubi z ilości osób, które nawrócił. Nie ma takich nacięć na kolbach, jak to tam robią myśliwi, nie? Że mają nacięcia, trofea i się chlubią. On się chlubi z krzyża. I ten krzyż działa w dwie strony. W tym momencie tu jest napisane, że ten krzyż działa w pewnym sensie w dwie strony. To znaczy, że świat jest ukrzyżowany dla Pawła, a Paweł jest ukrzyżowany dla świata. I to ukrzyżowanie tutaj nie ma sensu, że tak powiem, zbawczego, tylko ma sens po prostu uśmiercenia. Świat jest uśmiercony dla mnie, a ja jestem uśmiercony dla świata. Czyli tak, tak jakby również świat był przybity do krzyża dla mnie, a ja przybity do krzyża dla świata. Tylko problem jest taki, że często tak, ten świat schodzi z tego, chce schodzić z tego krzyża do nas przyjść, albo my chcemy schodzić z tego krzyża i przyjść do świata. A tymczasem Paweł mówi, nie, jedno i drugie jest przybite, to znaczy, że to jest już za mną, tego już nie ma. Świat mnie już przestał pociągać. A ja z kolei umarłem dla świata. Już do niego nie należę, dlatego jestem tu, ale nie jestem stąd. I oczywiście Paweł nie był człowiekiem, który wziął i w ogóle się wystrzelił gdzieś w kosmos. I jego ukrzyżowanie dla świata nie polegało na tym, że on poszedł do pustelni. Tak Pan Jezus powiedział, jesteście w świecie, ale nie jesteście ze świata. I dlatego modlił się o to, żeby Ojciec nas zachował od złego. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Zobaczmy, że tutaj Paweł cały czas odnosi się do ciała. To znaczy, że obrzezanie ciała, ani nieobrzezanie ciała nic nie znaczy w sensie zbawczym, tylko nowe stworzenie. Nowe stworzenie. Człowiek musi się na nowo narodzić. żeby zostać zbawionym. I bez względu na to, czy jest obrzezany na ciele, czy jest nieobrzezany na ciele, to po prostu się musi na nowo narodzić. Natomiast Paweł pisze tutaj o rzeczywistości, która dotyczy zbawienia. I jeśli chodzi o zbawienie, to ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. To jest prawda. A zaraz potem, w wersecie 16, pisze tak. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. I to jest interesujące określenie, ten Izrael Boży. Dlatego, że tak. Cały list do Galacjan dotyczył ludzi, którzy przychodzili do nawróconych pogan, czyli do Galacjan. I ci ludzie, którzy przychodzili do nawróconych pogan, to przecież byli z Izraela. Byli tak zwani judaizujący. To byli ludzie, którzy pochodzili z Izraela i nakłaniali nawróconych pogan, żeby ci się po prostu obrzezali, czyli wrócili pod prawo mojżeszowe. Pod stare przymierze. Pod prawo mojżeszowe oznacza nie tyle, żeby zaczęli przestrzegać, tylko żeby zaczęli uzależniać swoje zbawienie od tego prawa. Czyli ci ludzie pochodzili też z Izraela, tylko to był Izrael nieboży. Dlaczego? Dlatego, że to byli ludzie o obrzezanych ciałach, ale o nieobrzezanych sercach. Taki Izrael nie jest Izraelem Bożym. Natomiast Paweł pisze tutaj, że pokój i miłosierdzie nad wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Czyli tak, pisze do pogan, mówi, jakich zasad mają się trzymać, i mówi, nad wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, pokój, i nad Izraelem Bożym. Czyli nad wszystkimi Żydami, którzy zostali zbawieni. I właściwie mamy tutaj trzy grupy ludzi. Izrael nieboży, poganie zbawieni i Izrael Boży. I stąd prawdopodobnie Paweł podkreśla, że pokój nad wszystkimi, którzy tej zasady się będą trzymać, i nad Izraelem Bożym, czyli nad tymi Żydami, którzy są już zbawieni. Ich ten list właściwie praktycznie nie dotyczy, bo on jest skierowany do pogan, którym sugerowano obrzezanie, a obrzezani Żydzi są już obrzezani przecież, jak są zbawieni, to już mają obrzezane ciała wcześniej. Odtąd niechaj mi nikt przykrości nie sprawia, abym ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. No, ciekawe określenie, prawda? Kojarzy nam się nieciekawie. Drugi Koryntian 4:10 to jest taki odnośnik.
Jakie słowo?
Stygmata najprawdopodobniej, po prostu, czyli takie rany, ewentualnie znaki, bo to jest również używane w rozumieniu znak. Natomiast w 2 Koryntian, w 4 rozdziale, Paweł pisze coś takiego, od 7 wersetu. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskany, nie jesteśmy jednak potępieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak więc śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Paweł był wielokrotnie bity, wielokrotnie był zamykany do więzienia. Na jego ciele były widoczne znaki chłosty. I to, no, to jest coś, co można pokazać i powiedzieć, no cierpiał dla Pana, po prostu on cierpiał dla Boga. Jeżeli wziąć pod uwagę kontekst, to tam zobaczcie, tu jest napisane, że ci ludzie, którzy próbują przekonać do obrzezania, to oni byle nie cierpieć prześladowania. Czyli oni żadnych stygmatów, żadnych znaków prześladowań nie noszą na swoim ciele, prawda? A Paweł mówi jeszcze parę wersetów niżej, mówi: niech nikt mi przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe na ciele swoim noszę. Ja jestem prześladowany ze względu na krzyż Chrystusowy. I tu nie chodzi o żadne stygmaty typu, prawda, jakaś tam siostra czy jakiś tam ojciec, którzy coś tam mają. Nie w tych miejscach, co trzeba zresztą najczęściej, czyli gdzieś tam w dłoniach. Ale chodzi o to, że są ludzie, którzy pewne rzeczy robią po to, żeby nie cierpieć prześladowań. Natomiast to, co jest istotą naszej wiary, pociąga za sobą prześladowanie. I Paweł mówi: ja to przeżyłem, ja to przeżywam na co dzień. I po co jeszcze mówi w drugim liście do Koryntian? Ja to przeżywam na co dzień po to, żeby wyście mogli wzrastać duchowo. Ponieważ to dzięki temu, że Paweł wytrzymał to wszystko z Bożej łaski, nawet dzięki temu, że Paweł w pewnym momencie, kiedy mówił, że on nawet był chory, był słaby i Bóg mu kiedyś powiedział, że jego moc w słabości ludzkiej się doskonali. I wtedy Paweł mówi coś takiego w tym samym drugim liście do Koryntian, że się chlubi ze słabości, z prześladowań, z tego wszystkiego, co przeżywa dla Pana Jezusa. A więc on dla Jezusa cierpiał. I jeżeli człowiek cierpi dla Pana, to naprawdę warto z nim rozmawiać. Bo tak jest dzisiaj, że w dzisiejszym świecie jest tak, że chrześcijanie to raczej nie cierpią dla Pana Jezusa. My mamy po prostu zero pojęcia na temat prześladowań. Jeżeli ktoś ma, to nie wiem, gdzieś tam w Chinach czy w jakichś innych miejscach, to ci ludzie mają pojęcie, co to znaczy cierpieć za swoją wiarę. My dzisiaj cierpimy za swoją wiarę to, że ktoś się na nas źle popatrzy, że ktoś nas wyśmieje, że ktoś nam po prostu, nie wiem, zrobi jakąś nieprzyjemność. Ale cóż to jest w porównaniu z tym, co przeżywał Paweł? I cierpienie dla Pana wzmacnia, kształtuje charakter. Wielokrotnie jest wtedy taka okazja, żeby zrezygnować. Ale Bóg wtedy przychodzi i daje moc, daje siłę. I ludzie, którzy przechodzą przez różnorodne cierpienia ze względu na Pana, są ukształtowani, są doświadczeni. I Paweł wielokrotnie mówi w swoich listach o tym, że chodzi o to, żeby człowiek był doświadczony, wypróbowany. On nawet sam o sobie mówi: nie chciałbym okazać się niewypróbowanym. Wobec tego, jeżeli jesteśmy próbowani, to dobrze. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Dajmy się Bogu kształtować, jeżeli będzie trzeba. Jeżeli będzie trzeba dla Niego cierpieć, będziemy. Wypróbuje nas, będziemy wypróbowani. Będziemy mogli wzmacniać innych, sami będąc mocniejsi. Nie chlubmy się z czyjegokolwiek ciała, dlatego że ileś tam osób się nawróciło, nie wiem, dlatego że myśmy im głosili Ewangelię. To nie w ten sposób. Niechaj świat będzie ukrzyżowany dla nas, a my dla świata. I pamiętajmy, że żadne uczynki nie znaczą nic w sensie zbawczym. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie. Nic, co jest zewnętrzne. Natomiast istnieją pewne zewnętrzne rzeczy, które mają swoją jakość, mają swoje powody w Królestwie Bożym, nie ze względu na zbawienie. Ze względu na inne sprawy, o których teraz już nie będę mówił, ale to dotyczy właśnie Izraela, to dotyczy właśnie tych, którzy są spoza Izraela, czyli pogan, jak to jest napisane w Biblii, mają takie. I to jest związek. To nie jest tak, że wszystko można wrzucić do kosza i z jednym napisem, że wszyscy są w duchu jedno i wszyscy są w duchu identyczni, bo nie są. A jeśli chodzi o zbawienie, to tylko z wiary. Amen.